Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Porębski.
To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym cyklicznie omawiamy sprawy dotyczące rynku kapitałowego w Polsce, w szczególności te sprawy, które dotyczą nas, inwestorów indywidualnych. No i w tym tygodniu będziemy omawiali już zapowiadany chyba od 2 miesięcy, no ale w końcu doczekaliśmy się profil polskiego inwestora giełdowego. Tak, będziemy mówili, że kim jest, czy jest mężczyzną, kobietą, czy jest bogaty, czy biedny, albo czy jest bogatszy niż w zeszłym roku, czy jest biedniejszy niż w zeszłym roku. To
jeszcze przy tym postaramy się takich troszeczkę więcej szczegółów przybliżyć niż te, które były do tej pory dla Państwa dostępne. I tutaj jakby zapowiedzieć pojawienie się tych wyników dla Państwa w najbliższym czasie.
Mhm. Tak, bo jak ktoś uważnie obserwuje, no nie wiem, czy naszego Facebooka, to my tam dawkowaliśmy tak tutaj napięcie i w odcinkach opublikowaliśmy wyniki tego badania, natomiast są to wyniki na bardzo dużym poziomie ogólności. To przypomnijmy, jak ktoś chciałby sobie zobaczyć, to jest facebook.com łamane przez inwestorzy i tam w kategorii zdjęcia jest takie bardzo, na dosyć dużym poziomie ogólności te wyniki są, natomiast dzisiaj chcielibyśmy sobie no, troszeczkę bardziej jeszcze szczegółowo powiedzieć i rozumiem, że te wyniki no, za sekundkę też ukażą się, będzie można sobie ściągnąć jakiegoś tego obszernego PDF-a od nas ze strony.
Tak, z pełnymi analizami, zależnościami, wykresami, tak, także tak. Kto z Państwa będzie chciał poznać właśnie, czy są Państwo zbieżni, że tak powiem, z tym profilem tego przeciętnego inwestora, czy są Państwo tym statystycznie przeciętnym inwestorem, ale też wiele innych informacji na temat na przykład źródeł pozyskiwania informacji przez inwestorów, czyli na przykład czy korzystają Państwo z tych samych źródeł informacji, czyli tych samych gazet, czy oglądają Państwo te same programy telewizyjne, czy z tych samych forów dyskusyjnych Państwo korzystają, co większość inwestorów.
To będziemy mieli u nas na stronie, to jest rzeczy ważne, tutaj mamy takich ogłoszeń technicznych, będzie na stronie, jak już tylko uporamy się z naszą stroną, tak? To chcielibyśmy Państwa przeprosić, że przy najbliższym tygodniu mogą być problemy z dostępem do naszej strony, mamy małą przerwę konserwacyjną i nie będzie można się do naszej strony zalogować. Proszę nam to wybaczyć, jak tylko tutaj uporamy się z drobnymi problemami technicznymi, to strona wróci, no i wtedy Łukasz te wyniki opublikujemy. Jeszcze zanim przejdziemy do takiego szczegółowego omawiania, to jeszcze powiedzmy o jednej sprawie, którą ja już zapowiadałem w jednym podcaście w zeszłym roku. Otóż uruchamiamy projekt, który nazwaliśmy bardzo roboczo Portfel C.
PSI.
W skrócie PSI. No to jest taki skrót. No aż wiem, to jest Portfel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w skrócie PSI. Tak. W skrócie PSI. I będzie on polegał, no tutaj powiedziałem tak, Ameryki nie odkrywamy, na tym, że będziemy chcieli tutaj z Państwem w naszym podcaście, no powiedziałem tak, na wizji konstruować portfel papierów wartościowych. Tak by bardzo tak. Ogólnie bym to powiedział. Ale chcielibyśmy Państwa no, wciągnąć do zabawy i będziemy prosić, żeby Państwo nam nadsyłali propozycje.
Tak, czyli będzie to portfel tworzony przez członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Będziemy od Państwa otrzymywać...
Przez słuchaczy podcastu
i nie tylko, ponieważ to będziemy oczywiście szerzej propagować. Będziemy od Państwa oczekiwać, aby tutaj takie krótkie uzasadnienia do przesyłanych propozycji dołączać, aby te propozycje instrumentów finansowych niekoniecznie tylko akcje, chociaż no wiadomo, to jest najpopularniejszy instrument finansowy, aby Państwo przesyłali nam swoje propozycje, dołączali do nich właśnie takie uzasadnienia, dlaczego właśnie ten instrument powinniśmy dołączyć do naszego portfela. Ale też takim przesłaniem projektu ma być to uczenie tych początkowych właśnie inwestorów, których tak dużo dołączyło do naszego grona w zeszłym roku, aby uczyć, jak na przykład analizować te instrumenty, jak...
Co to jest dywersyfikacja? Gdzie należy postawić stop lossa, żeby za dużo nie stracić?
Tak, aby jak po prostu całkowite ten proces zarządzania portfelem, kontrolowania strat, jak to powinno być robione.
Dobra, i robimy tak, startujemy za 2 tygodnie, za tydzień jeszcze przypomnimy o tym, bo to, żeby to nam się utrwaliło, a w międzyczasie już jakby no prosimy o nadsyłanie tych propozycji, nie, może wymyślimy jakiś adres, no nie, może na początku podcast@si.org.pl, a potem zrobimy dedykowany adres i za 2 tygodnie od dzisiaj startujemy tam z wirtualną kwotą, no nie wiem, powiedzmy 20 tysięcy złotych.
Aby to była taka kwota przystępna dla tego przeciętnego tego przeciętnego inwestora, o którym będziemy właśnie mówili, że
no tak 20 tysięcy to już jest, może być troszkę dużo, ale też jeżeli chcemy kupić więcej tych instrumentów, no to nie chcemy startować ze zbyt małą kwotą, żeby można było to jakoś sensownie dywersyfikować. To już tak uważni słuchacze mogą zauważyć pewne podobieństwo naszego pomysłu do tego, co robi TVN CNBC, czyli w rynkach dla opornych, gdzie mają bardzo podobny portfel. No i powiem tak, to bardzo dobrze Państwo widzą propozycję, bo powiem, bardzo nam się pomysł z TVN-u podoba i tutaj, mówiąc brutalnie, skopiowaliśmy ten pomysł. No ale to myślę, że nikt z TVN-u się nie obrazi, bo tutaj kopiowanie jest najwyższą formą pochwały. Uważamy, że tego typu akcje edukacyjne trzeba prowadzić. No i my też będziemy to prowadzili. Będziemy to starali się co tydzień omawiać, w jakim stanie jest nasz portfel, ile straciliśmy, bądź zyskaliśmy. Mam nadzieję, że będziemy
częściej... będziemy starali się też dodawać do tego jakieś własne pomysły.
Tak, tak.
I rozwijać tą ideę
dobrze,
w naszych kręgach.
Tak jest, więc będziemy przez najbliższe 2 tygodnie prosimy o maile z propozycjami, bardzo krótkie uzasadnienie, tylko że dlaczego Państwo uważacie, że jakąś spółkę należałoby mieć w portfelu, bądź może jakąś obligację. To będziemy prosili o takie informacje, będziemy to króciutko tutaj omawiać, jak nam się coś spodoba, to będziemy to włączać do naszego portfela PSI.
Tak, i taką analizę tutaj przez nas, tych wybranych instrumentów, oczywiście będą Państwo otrzymywali, gdyż jakiś oczywiście powód tego przystąpienia do portfela danego instrumentu będzie musiał być.
Dobra, to będziemy się tym bawili za dwa tygodnie od dzisiaj, za tydzień jeszcze przypomnimy, a może przejdźmy do tego, co mieliśmy się omawiać, a więc no, przeciętny inwestor indywidualny, który ktoś jeszcze nie widział, to jednak jest mężczyzną. Tak, tutaj jak pamiętam, ogłosiliśmy na naszym Facebooku ten wynik, to tam się w komentarzach niektórzy śmiali, że parytety są potrzebne. To akurat jak się dokładnie zbiegło z jakąś dyskusją sejmową, że gdzieś tam są jakieś parytety potrzebne i tak, tylko właśnie nie mieliśmy pomysłu, czy to trzeba zmusić kobiety do inwestowania, czy zakazać mężczyznom inwestować, żeby się lepiej, lepsze parytety. Nie wiem, czy tutaj Łukasz zauważyłeś, im lata płyną, to ten odsetek kobiet jest coraz mniejszy.
No, nie. No to już ciężko wytłumaczyć.
Ciężko mi też uzasadnienie znaleźć.
Mechanizmami rynkowymi, no po prostu...
Bo to, że więcej mężczyzn, dlaczego gra na giełdzie, to ja potrafię sobie to wyobrazić. Mhm. Wiesz, mężczyźni generalnie szybciej jeżdżą samochodami, więcej wypadków powodują.
Tak, jakby bardziej ryzykowni.
Tak, są skłonniejsi do ryzyka. No to ja wiem dlaczego, tak? Mhm. Więcej w zakładach hazardowych biorą udział częściej, nie wiem, konie obstawiają w gonitwach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czemu ten odsetek kobiet maleje, to nie potrafię tego powiedzieć.
No i też jest ta zależność, o której tutaj przed nagrywaniem rozmawialiśmy, czyli zależność od portfela, o który ja tutaj będę często takie komentarze dodawał. Proszę Państwa, wraz ze wzrostem wartości portfela maleje udział kobiet, jeśli chodzi o tego przeciętnego inwestora.
Czyli im bogatszy, tym?
Im bogatszy inwestor, im ma więcej oszczędności, tym jest rzadziej, jak można by tak powiedzieć, kobietą.
Tym jest coraz bardziej mężczyzną.
Coraz bardziej mężczyzną jest, tak.
No rozumiem. Wiesz co, tak patrzysz na te wyniki, na tą część metryczkową, tak, czy mężczyzna, w jakim jest wieku i tak dalej, to co rzuca się w oczy, to, że ci inwestorzy są generalnie no trochę młodsi. Trochę młodsi. To zarówno młodsi wiekiem, jak i młodsi stażem na giełdzie. Że przeciętny inwestor jest krócej na giełdzie. No i tutaj żeśmy to już kilkakrotnie podkreślali tam no, w naszych publikacjach, że to jest wynikiem no nie dlatego, że nie wiem, że my naprawdę krócej inwestujemy, tylko jakby przez ostatni rok no bardzo widać wpływ dużych prywatyzacji i napływ tych nowych inwestorów, tak? Którzy jest bardzo dużo tych nowych inwestorów, którzy no bardzo nam tę średnią ciągną w dół, jeżeli chodzi o ten staż na giełdzie.
Także... Tak, właśnie przede wszystkim to doświadczenie, wiek, staż na rynku. To głównie tutaj zmieniło się w tym roku. Pomimo tego, że właśnie przez wiele lat było to na praktycznie niezmienionym poziomie. Prawda, mieliśmy te wartości metryczkowe były bardzo podobne, no w tym roku to się zmieniło. Właśnie no tak jak Michał wspomniałeś, przez ten napływ no ponad 300 tysięcy nowych inwestorów. No w większości zapewne biernych.
No jest bardzo dużo inwestorów, dla których PZU to była najprawdopodobniej pierwsza inwestycja w życiu. Tauron to była druga, a giełda to była trzecia inwestycja w życiu. Tak? No, ile z tych inwestorów zostanie na rynku, no to zobaczymy przez kolejne lata. Natomiast ten wpływ widać, tak, że przyjemny inwestor jest właśnie, nie wiem, po pierwsze młodszy wiekiem, po drugie młodszy stażem na giełdzie. Ja po trzecie, można też powiedzieć, że taki statystyczny inwestor ma mniej pieniędzy. Tak? Co wcale nie oznacza, że my jako inwestorzy w ogóle straciliśmy pieniądze.
Tak, tak. Tak, bo ci, którzy byli już na rynku do tego 2010 roku, to z racji tutaj hossy na giełdzie, no zapewne większość, znaczy przeciętnie, jak już tak by można było mówić, zarobili. Czyli wartość portfeli tych inwestorów, którzy już wcześniej byli na rynku i byli również w 2010 wzrosła. Natomiast wpływ tych nowych inwestorów, którzy mieli no zapewne tam powiedzmy do 10 tysięcy złotych, bo takie były kwoty, które można było w tych prywatyzacjach zainwestować. No wpływ tych mniejszych kwot no jakby ściągnął nam tą średnią w dół. Także wyszło na to, że w tym roku ten przeciętny inwestor dysponuje no w przeważającej części tam portfelu do 50 tysięcy złotych.
Tak, i ten udział tych portfeli, tych no nazwijmy je mniejszych, jest coraz bardziej widoczny. Jeszcze tutaj z takich rzeczy właśnie z tych metryczkowych dodam, że jakby większość inwestorów, tak, tutaj zdecydowana większość, 2/3, i to akurat jest niezmienna tendencja od lat, ma wyższe wykształcenie. No i to się mniej więcej nie zmieniło, tak? Akurat nie widać żadnych zmian przez lata. Akurat 67% ma wyższe wykształcenie i to było bardzo podobnie w zeszłych latach. No ale o ile nie widać tendencji, o tyle no, uzasadnienie jest dosyć łatwe dla mnie. Tak? Że tutaj osoby z wyższym wykształceniem no, raczej przeważnie mają lepszą pracę, wyższe dochody, w związku z tym posiadają no, jakieś tam nadwyżki finansowe, które są w stanie regularnie bądź nieregularnie, ale jednak odkładać na giełdzie inwestować. Więc to jakby...
No i to też wymaga, oczywiście to inwestowanie wymaga samej jakiejś takiej po prostu wiedzy. Mhm. Wiedzy już, no powiedzmy dla tych osób z wyższym wykształceniem na pewno jest to prostsze i łatwiej przychodzi, że pomnażanie pieniędzy na rynku kapitałowym. No i tutaj też jest zależność od wartości portfela. Wraz ze wzrostem wartości portfela udział tych osób właśnie z wyższym wykształceniem jeszcze bardziej rośnie.
Aha, czyli wśród tych bogaczy.
Czyli tak, jeśli mamy powiedzmy dwie trzecie ogólnie inwestorów wszystkich ma wyższe wykształcenie, to jeśli chodzi o inwestorów, którzy mają powyżej 500 000 w portfelu, no to już tych osób, które mają wyższe wykształcenie jest dużo więcej, jest ich 80%.
O. To też także, jakaś tam wskazówka.
Tak,
że...
tak. Jeśli chodzi o te portfele do 10 tysięcy złotych, tam jest sporo osób właśnie ze średnim wykształceniem, czy też niepełnym wyższym, bądź zawodowym, natomiast tym właśnie ich udział maleje na rzecz osób z wyższym wykształceniem wraz ze wzrostem wartości portfela.
A więc to już jest taka fajna zależność, jak mówimy o tej wartości portfela, bo to powiedziałeś jakiś czas temu, że generalnie rośnie udział tych portfeli mniejszych, powiedzmy do 50 tysięcy, tak? Że w tym roku to jest do 50 tysięcy to jest 68%, w zeszłym roku 62%, a dwa lata temu to było 53%. To jakbyśmy popatrzyli na tą strukturę tych osób, tych, którzy mają te małe portfele i te trochę większe, to jaka jest zależność między tym, jaka jest wartość tych portfeli, a jak oni długo inwestują na giełdzie.
To jest ciekawe.
Tak, to jest ciekawe, bo okazuje się, że wśród osób, które na przykład mają powyżej 500 tysięcy, to 30% twierdzi, że inwestuje na giełdzie 16 lat i dłużej. A na przykład wśród osób, które mają tylko do 10 tysięcy, czyli generalnie malutkie portfele, to zaledwie 1% mówi, że inwestuje na giełdzie powyżej 16 lat. No generalnie tendencja jest taka, że im wyższe portfele, tym jest większy odsetek osób, które są na giełdzie dłużej.
Tak, czyli tutaj jakby też inaczej mówiąc, to pokazuje nam to, iż na tę wysoką wartość portfela, no to na giełdzie trzeba się troszeczkę napracować.
Tak.
Czyli tak można powiedzieć, że te osoby, które... No można taką zależność z tych statystyk wyciągnąć. Także jeśli będą Państwo na rynku ponad 10 lat, to mają Państwo praktycznie 40% prawdopodobieństwo, że będą mieli między 100 a 500 tysięcy, a ponad 50% prawdopodobieństwo, że będą Państwo mieli ponad 500 000 w portfelu, tak? Czyli
nie, to chyba coś przesadziłeś teraz. Jak sugerujesz, jak będziesz na rynku?
Na rynku powyżej 11 lat, tak? Czyli wiadomo, te dwa słupki będziemy sumować, to mamy
50%. Nie, to się tak nie sumuje, to się sumuje ze 100% w ten sposób. To jest tak, że jeżeli będziemy mieli powyżej 5, to jest odwrotnie, że będziemy mieli powyżej 500 000, to z 30% prawdopodobieństwem będziemy inwestowali powyżej 16 lat.
Właśnie tak, to jest oczywiście, to wynika tutaj z tego wykresu, ale mówię właśnie, tak. Że można tak, moim zdaniem można wyciągnąć też taki wniosek, że odwrotnie.
Chcieliby tutaj, troszkę się czułem zagubieni, to trzeba naszego Facebooka zobaczyć i tam ten wykres jest.
Ale zobacz Michał, bo można też powiedzieć odwrotna, że jest relacja.
Nie, bo to się nie sumuje się do 100%.
Ale zobacz, tutaj ten wykres pokazuje nam, że ze wzrostem wartości portfela
coraz więcej jest osób, które coraz dłużej inwestują.
Tak, czyli można też powiedzieć odwrotnie. Czyli wraz ze wzrostem wartości, wraz ze wzrostem stażu na rynku, czyli im dłużej inwestujesz na rynku, tym masz większą wartość portfela.
No tak, ale to z tym się zgodzę, ale z tymi poprzednimi procentami się nie zgodzę. No dobrze, czy generalnie tutaj jakby podsumowując, to my już kilkakrotnie to mówiliśmy, powiem jeszcze raz, że bardzo często wśród osób, które nie grają na giełdzie, które nie mają nic wspólnego z giełdą, to jak usłyszą, że ktoś gra na giełdzie, to myślą, oj, to bogat, na pewno jakiś tam spekulant, rekin giełdowy, siedzi w wielkim skórzanym fotelu, pali wielkie cygaro i tam obraca milionami, no to tak nie jest, tak?
To trzeba się napracować.
Tak, trzeba się napracować, a to też jest często takie, nie wiem, oczekiwania osób, które nie miały nic wspólnego na giełdzie, przychodzą, mają 3500 zł i jak ich pytają, ile chcą mieć za 2 lata, mówią, no jakie, no to jest milion, nie? Jak się wyliczy stopę zwrotu, mi ciężko jest liczyć, tymczasem my tam wiemy, jak generalnie to się osiąga tak rok do roku, nie wiem, 20 parę procent, ale rok do roku, nie że raz osiągnie, a drugi raz nie, to jest dobrym inwestorem. Mhm. Tak trzeba powiedzieć. Bo jak ktoś tam raz osiągnie 30, a drugi raz minus 10, trzeci raz minus 10, to nie o takie inwestowanie chodzi. Także to tyle, jeżeli chodzi o tę wartość portfela. Co tutaj jeszcze wyszło? Generalnie inwestujemy samodzielnie, tak? Że zdecydowana większość nas, tu powyżej 90%, w tym 95%, ma własny rachunek inwestycyjny i okazuje się, to dla mnie było zaskoczenie dosyć sporo, 1/3 osób twierdzi, że ma jakieś tam udziały w TFI. Ma jakieś udziały w TFI, no i malutko, ale to będzie tutaj fajna zależność, malutko, zaledwie tam 1,5% osób twierdzi, że oddaje pieniądze w zarządzanie, nie wiem, to nazywa jakiś asset management, jakieś zarządzanie portfelem w jakimś biurze maklerskim i jest fajna zależność, która pokazuje, że im jesteśmy bogatsi, czyli im mamy większe portfele, tym coraz więcej osób oddaje te pieniądze w zarządzanie, tak, i w przypadku portfeli tych już naprawdę dużych, powyżej 500 000, 12% twierdzi, że oddaje pieniądze w zarządzanie. Zresztą to chyba jakiś błąd statystyczny, mam wrażenie, tak? Bo w grupie portfeli do 10 tysięcy wyszło, że 0,6% osób oddaje pieniądze w zarządzanie. To jest jakiś błąd statystyczny, bo to...
Albo może tak jak właśnie wspominałem już jakiś czas temu, że na przykład oddanie pieniędzy w zarządzanie, że ktoś może rozumieć w taki sposób, że na przykład ja
koledze
albo komuś z rodziny, wujkowi, tak? No, który się zna na tym, dałem mu 10 tysięcy, mam 9500.
No bo to nie w biurze maklerskim.
Jest sobie to stanie wyobrażone, ale może być też to kwestia błędu.
Biurze maklerskim, jakieś tam indywidualne zarządzanie portfelem, na pewno nie w portfelu.
Tam się zaczyna, tam powyżej 100 tysięcy, powyżej 500 tysięcy. Tam są raczej takie przedziały już, że powyżej 50 tysięcy.
No to jeżeli ktoś tak to rozumie, że oddaje wujkowi w zarządzanie, który akurat gra na giełdzie, no to jak to...
I też jest kwestia tych pasywnych sposobów inwestowania, gdyż tak jak mówiłeś, najwięcej inwestorzy inwestują samodzielnie.
Ale to też wynika z tego, że my przypytujemy takich inwestorów. To wiesz, tak. To są osoby, które trafiają do nas na stronę, tak, jeżdżą na nasze konferencje. No my przepytujemy, to można by tak w domyśle dodać, że to jest ogólnopolskie badanie inwestorów aktywnych. Tak. No ale dobra, to.
Tak, to co właśnie chciałem o tych pasywnych dodać, to tak jak mówiłeś, 1/3 inwestorów kupuje jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a 95% inwestuje samodzielnie i jest bardzo właśnie duża grupa inwestorów, która łączy te dwa sposoby inwestowania, czyli powiedzmy ma jakiś tam swój rachunek maklerski, na którym inwestuje samodzielnie, próbuje samemu to zarządzanie aktywne swoim kapitałem dobierać spółki, aby wygrać tym rynkiem i tak dalej. Natomiast próbuję, no, oczywiście daję sobie też inny sposób inwestowania korzysta, czyli kupuję te jednostki uczestnictwa i ma tak powiedzmy ten portfel podzielony na te dwa sposoby inwestowania. Mhm.
Dobrze, teraz jest kolejna bardzo ciekawa, mamy tutaj zestawienie. My zawsze pytamy, czy inwestycje giełdowe są dla Państwa głównym źródłem utrzymania. No i jest tak, że generalnie z roku na rok taką tendencję obserwujemy, coraz mniej osób twierdzi, że nie wiem, że są zawodowymi inwestorami giełdowymi, w tym roku to jest niecałe 5%, w zeszłym roku było powyżej 6%, a dwa lata temu powyżej 7%, to ja bym powiedział tak, że to wcale nie znaczy, że tych osób, które są zawodowymi inwestorami, nie wiem, ich liczba jest mniejsza, tylko że
ich
jakby,
liczba, tak.
Tak, ich liczba jest mniejsza, ale w tej masie tych nowych inwestorów to odsetkowo jest ich mniej, tak, że procentowo jest ich mniej, no bo to ciężko sobie wyobrazić, że ta rzesza inwestorów, która przystąpiła, no nie wiem, teraz jakby zaczęła... Tam, która teraz przystąpiła, no nie wiem, no zaczęła grać na giełdzie, tak, przy trzech dużych prywatyzacjach, że oni będą zawodowymi inwestorami. No to raczej nie będą. Raczej nie będą, ale jakby no, procentowo widać, że tych osób jest coraz mniej. No i jest oczywiście zależność, która jest widoczna od lat, że im jesteśmy bogatsi i mamy większe portfele, ten procent osób, która twierdzi, że utrzymuje się tylko z giełdy, jest coraz wyższy. I dla przykładu w grupie osób, które mają powyżej 500 000 złotych, no to już jest ponad 20%.
Tak, czyli co piąta osoba, która ma ponad 500 000 w portfelu, mówi, że utrzymuje tylko się głównie z giełdy, tak? I taka osoba, proszę Państwa, najczęściej określa swój status zawodowy nie jako osoby zatrudnione na umowę o pracę czy prowadzącej własną działalność gospodarczą, ale właśnie jako zawodowy inwestor giełdowy. Mhm. Tak? Czyli po prostu te osoby no, trudnią się właśnie tym śledzeniem tych informacji, dokonywaniem transakcji.
Jeżdżą na walne.
Jeżdżą na walne najczęściej.
Tak, to już trochę przyjdziemy, tak? To generalnie my na walne nie jeździmy, tak? No to co po pierwsze obserwujemy z własnych doświadczeń, jak my jako stowarzyszenie jeździmy na walne, że tam jak się pojawia jakiś inwestor indywidualny, to cud, trzeba go łapać za rękę, żeby nie kontakt trzymać, bo ucieknie. A w drugie to wychodzi z naszych badań, tak? No Państwo generalnie odpowiadacie na pytania, że nie jeździ na walne, ale to znowu jest widoczna ta tendencja, że im to ma więcej pieniędzy w portfelu, tym częściej się, coraz częściej tak. Się na tych walnych pojawia. No tak, ale to i... ja już tam rok do roku podaję ten mój żelazny przykład, tak, że jak ktoś ma portfel o wartości 5000 zł, no to nie wyda 500 zł na wyjazd na walne, no bo to pogorszy sobie inwestycje tak pstryki minus 10%, tak?
Tak,
no
tak by to,
tak, że no to nie dziwię się, tak? Komuś się coś w tej spółce nie podoba, to po prostu sprzeda ta akcja, pewnie no dobra, to już daje sobie spokój z tą spółką, nie będzie jeździł na walne, się awanturował.
Tak, no i to właśnie to jest jeden właśnie z głównych powodów, które inwestorzy przyznają, że dla którego nie jeżdżą na walne zgromadzenia, czyli ten mały udział w kapitale zakładowym, mały jakby tutaj udział na te podejmowane decyzje na walnym, nieznaczący udział na tym zgromadzeniu. No i tak jak wspominałeś, Michał, wraz z tym wzrostem wartości portfela coraz więcej inwestorów przyznaje, że jeździ na te walne. No,
ktoś ma już akcję za kilkaset tysięcy, mało płynnej spółki, której nie może tak po prostu wziąć i sprzedać,
tak.
Bo to by na przykład za mało kurs o 10%, bo co jest jak najbardziej możliwe, no to on będzie się interesował już, jechał tego prezesa odpytywał, no o co chodzi.
Tak, że, tak, tak.
Że
no
tam
i tam właśnie
to,
znalazłem tą statystykę, to jest 16% inwestorów, którzy mają powyżej 500 000 w portfelu, przyznaję, że jeździ.
A generalnie, bo niech ja sobie przypomnę, ile tam... Że nie, a zaledwie 3,8% twierdzi, że jeździ na walne.
Tak,
ze wszystkich. Także. Mhm. Teraz tak, wyszło, to już, że jako odpowiedzieliśmy my jako ogół inwestorów, że jesteśmy coraz mniej doświadczeni.
Tak, tu znowu się pojawia wpływ właśnie tych nowych inwestorów, którzy tak jak mówiliśmy, no są mniej doświadczeni, mają mniejszą wartość portfela, krócej są na rynku, krócej inwestują. No, bardzo dużo osób przyznało, że inwestuje od 2010 roku.
Tak, to podkreślmy, że to statystycznie jesteśmy coraz tak. Mniej doświadczeni, bo wcale nie znaczy, że to osoby, które tam brały udział w zeszłym roku w naszym badaniu, że są mniej doświadczone, tak? Powiedziałem, że są bardziej doświadczone, ale...
Tak jakby mieli Państwo zobaczyć tego przeciętnego inwestora, tak? Na którego mają w tej chwili wpływ te nowe osoby, które weszły na rynek, no to ten przeciętny inwestor, tak jak nie było taka reklama, ten przeciętny emeryt, czy czekaj.
Tak, jest nie, przeciętny ubezpieczony. Tak, jest w połowie, jak to było?
Mężczyzny.
Połowę mężczyzny, połowę kobietą, ma połowę psa, czy jedną trzecią psa.
Takie znaczy, że tak. No to właśnie o takim właśnie przeciętnym inwestorze mówimy, czyli takim powiedzmy...
Tak, który jest w 95% mężczyzną, ale ma 5% kobiecych, także... Tak. Dobra, teraz tak, jeżeli chodzi tutaj o portfel, to już tam powiedzieliśmy troszkę, że generalnie wartości tych portfeli są mniejsze. Tak, jeżeli troszkę o dywersyfikacji tego portfela, no te portfele powiedziałbym tak, dywersyfikujemy słabo. Połowa inwestorów, no może nie cała połowa inwestorów twierdzi, że ma w portfelu między 1 a 3 spółki. znaczy spółki, a około 30% twierdzi, że ma między 4 a 7 spółek. No i znowu jest bardzo fajna, widoczna zależność, to jest akurat żadne zaskoczenie. Im mamy więcej pieniędzy, tym w tym portfelu przyznajemy się do tego, że mamy coraz więcej spółek.
Tak. No, ale i też, innych instrumentów.
Tak, ale bym się tego nie dziwił. No, jak ktoś ma 10 tysięcy, no to ciężko, żebym miał, nie wiem, 10 instrumentów w portfelu. Tak? No możesz sobie wyobrazić, ale to jest bez sensu. Także
to już prowizji by te więcej,
to chyba, że ktoś tam lubi sobie nabyć tak hobbystycznie, tak? Że to akurat nie jest żadne zaskoczenie. Im jesteśmy bogaci, tym przyznajemy się do tego, że inwestorzy przyznają się do tego, że mają coraz więcej pieniędzy w portfelu. No i teraz będzie bardzo takie, może komuś się wyda to zaskoczeniem. Jak to teraz powiem w pierwszym słowie, w pierwszym zdaniu, że w pochodne nie inwestujemy. Statystycznie. Statystycznie. Bo to jest tak, 60% inwestorów twierdzi, że nie inwestuje w pochodne, ale te pozostałe 30%, które inwestuje tam w różnych celach, czy to spekulacja, czy jakieś zabezpieczenie, czy arbitraż, to jest bardzo dużo. Znaczy bardzo dużo w porównaniu z innymi krajami. Tak? No to nie od dzisiaj wiadomo, że ten udział inwestorów indywidualnych w rynku, no, kontraktów terminowych na WIG20 jest bardzo wysoki w porównaniu, no nie wiem, no ze, z całą resztą, tak? Z całą resztą świata. No, no i teraz następna rzecz, już tutaj kończę, tak, bo o tym portfelu, to generalnie w 2009 roku, bo to jest tak, my w 2010, jak prowadziliśmy to badanie w pierwszej połowie roku, pytaliśmy o stopę zwrotu za 2009 rok, no i generalnie to zarobiliśmy. No i tutaj taka przeciętna, wyliczona, tak bardzo powiedziałbym, no ordynarnie, stopa zwrotu 32%.
To jak się tego nie powinno robić? No,
no wiesz co, no okej, okay, no tak średnio zarobiliśmy 32%, natomiast tutaj trzeba brać uwagę na wszystkie tam wady liczenia średnie, a przede wszystkim najważniejsza wada liczenia średnie jest taka, że jak zdarzy się nam się kilka obserwacji ekstremalnych, w szczególności tych wysokich, no to ciągnie tę średnią za uszy bardzo do góry.
Te takie bardzo ekstremalne to odrzucałem, ale i tak były te wartości takie powiedzmy kilkuset procentowe, które...
No wiesz, ktoś się przyzna, że zarobi 800%, tak? No trzeba wziąć pod uwagę, oczywiście mógł to zrobić, tak? Gdzieś tam, nie wiem, aktywnie inwestując w jakieś pochodne albo na Forexie. No a stracić można sam, że jest 100%, więc w dół nie pociągniesz bardziej tej statystyki i tak
dalej. Był jeden inwestor z analizujący ankiety, mi się przypomina, był jeden inwestor, który mówił, że stracił 110%.
To chyba na pochodnym gdzieś też mocno przewiozło, także... Natomiast tutaj ważna jest tutaj może mediana, tak? Że o ile średnia stopa zwrotu jest 32%, to mediana jest 15%, co oznacza, że połowa inwestorów zarobiła więcej niż 15%, a połowa mniej niż 15% lub straciło. Także no to widać właśnie i to tak mniej więcej powtarza w poprzednich latach, że zawsze ta stopa zwrotu jest trochę wyższa niż mediana, tak? Że te ekstremalne stopy zwrotu, te wysokie, ciągną tę średnią za uszy bardzo do góry. No a jakby tam tą średnią popatrzeć, no to znaczy jeszcze na tą medianę, tak? Czyli przeciętną tą stopę zwrotu, nie, no nie przepraszam, środkową stopę zwrotu, no to jest ona troszeczkę niżej. No i jak przypatrzymy się dokładnie, to okazuje się, że tych stóp zwrotu powyżej 50% już jest stosunkowo mało. Że najwięcej odpowiedzi jest, jak mogę tutaj popatrzeć, w przedziale od 0 do 50%. Tam jest najwięcej odpowiedzi, a na przykład, że ktoś zarobił powyżej 100%, no to zaledwie 3% inwestorów się przyznało do tego, zarobił więcej niż 100%. No to generalnie rewelacyjny wynik. Jakby ktoś to był w stanie powtarzać rok do roku, no to po prostu to byłoby super.
To by przeczyło hipotezie efektywności.
Tak, nie, ale no to co, no wiesz, sam wiesz jak to jest. Raz na jakiś czas zdarza się kupić coś, co po prostu patrzysz, mija 2 tygodnie 25%, tak? A już po prostu nie można w to uwierzyć. Człowiek wtedy zaczyna myśleć, no dobra, zaczynam rządzić, nie, rządzić rynkiem. Nie, że co nie kupię, to będzie tyle rosło. Jak już przychodzi takie myślenie, to znaczy, że już jest generalnie, to nie dobrze. Trzeba się wycofywać z rynku. Dobra, teraz tak, to tyle, że chodzi o jakieś takie, nie wiem, portfel inwestora, tak, ile tam mam pieniędzy, więcej, ile zarobiliśmy. Jeszcze powiedzmy, bo to strasznie czas nam mija, szybciutko rozgadaliśmy się o źródłach informacji, to że najwięcej korzystamy...
No jak już od kilku lat ta tendencja się utrzymuje z internetu. Internet jest tutaj głównym naszym źródłem poszukiwania informacji przez inwestorów, czyli jest to Zapewne ze względu na to, że tam są te informacje dostępne bardzo szybko, tak? Bo przy tym dzisiejszym rozwoju technologicznym nie mogą Państwo czekać na następny dzień, aż zobaczą informację w gazecie. Informacja jest dyskontowana natychmiast po jej opublikowaniu, czyli przede wszystkim serwisy internetowe, raporty z systemu ESPI, które mają Państwo dostępne poprzez, nie wiem, kanały RSS, jakieś, nie wiem, może na maila Państwo dostają te informacje, czy serwis jakiś papowski śledzą, czy dom maklerskiego. W każdym bądź razie te informacje dostępne za pomocą internetu otrzymują Państwo natychmiast i mogą podjąć na tej podstawie decyzję. Jeśli chodzi o, już tak wchodząc w szczegóły, to tak jak mówiłem, w tym raporcie, który zostanie opublikowany dla Państwa w najbliższym czasie, zobaczą Państwo szczegółowe statystyki, szczegółowe rankingi tych właśnie poszczególnych źródeł informacji.
To może teraz nie mówmy o tym, bo byśmy skończyli, wiesz, o północy nagrywać. W sensie
tak. To możemy powiedzieć tylko, kto wygrał w poszczególnych kategoriach. Natomiast
generalnie tak, jest internet, a potem cała reszta.
Tak. Ta tendencja oczywiście się zgadzam. Natomiast tak jak mówiłem, te rankingi, czyli z których gazet najczęściej inwestorzy korzystają.
No dobra,
których,
to numer których, jeden gazet Parkiet.
Z których rozgłośni radiowych, z których forów dyskusyjnych i tak dalej, i tak dalej.
Radio też się śmieje, że jakby nie było samochodów, to radio już by nie istniało.
Także, ale były też odpowiedzi, że radio internetowe inwestorzy słuchają. Także tak. Jeśli ktoś może na słuchawkach...
No dobra, to ja jestem niemiarodajny. Dobra, gazety, tylko numer jeden wymienię, bo nie ma czasu. Gazety, Parkiet, no to żadne zaskoczenie.
No nie, zacznijmy może od tych, co było najważniejsze. Najważniejszym źródłem informacji są serwisy internetowe i wśród serwisów internetowych na pierwszym miejscu mają Państwo, uznani Państwo Bankier.
No dobrze.
Następnie są raporty okresowe i bieżące spółek. No to oczywiście. No
nie mamy żadnego rankingu, bo to ciężko mieć ranking.
Znaczy tutaj, jeśli chodzi o miejsce, w których Państwo szukają takich informacji, to najczęściej była wymieniona właśnie GPW Infostrefa. Następnie, jeśli chodzi o komentarze i blogi analityków, no to i tutaj tak to zsumowałem to tak w tym roku, gdyż to ciężko było rozróżniać, to przede wszystkim Państwo tutaj pokazywali, że to są komentarze i raporty analityczne własnego domu maklerskiego. No i najczęściej były wymieniane tutaj domy maklerskie BOŚ i BZWBK. A jeśli chodzi o komentarze takich, że tak powiem, analityków, których już Państwo wymieniali z imienia i nazwiska, to najczęściej był pan Piotr Kuczyński wymieniany, pan Wojciech Białek, przepraszam.
Pan Wojciech Białek, no to czyli tak. Nasza stała ekipa na nasze konferencje.
Tak, teraz właśnie o tych gazetach, których wspomniałeś, no to tutaj bezkonkurencyjny Parkiet.
Najczęściej. Że to już tylko tak powiedzmy, że to, co my publikujemy, to co zwracałeś uwagę, że to jak konstruujemy ten ranking, to tam jest najbardziej popularny, na przykład jaka gazeta, to wśród osób, które zadeklarowały, że w ogóle korzystają z gazet.
Z danego źródła, tak.
Tak, że gazet. No dobrze.
Czyli jeśli na przykład tutaj w programach telewizyjnych, proszę Państwa, wygrał TVN CNBC i zobaczą tam wartość Państwo 70%, to nie znaczy, że 70% wszystkich inwestorów indywidualnych w Polsce ogląda TVN CNBC, a 70% z inwestorów, którzy szukają informacji w telewizji.
A wiesz, że nikt o tym nie pamięta, podając już. TVN jak się chwali, no to zapomina o tym tak, dopisku.
Tak.
No Parkiet jak się chwali.
Ładnie brzmi jak 70% wszystkich.
Parkiet jak się chwali, też zapomina. Bankier.pl jak się chwali, też zapomina. Także no, ale to wybaczmy.
Na szóstym miejscu mamy strony www spółek. No i tutaj Państwo wymieniali, co prawda, konkretne strony internetowe, ale przede wszystkim strony internetowe obserwowanych spółek, bądź posiadanych w portfelu.
To ciężko tu mówić o jakimś rankingu.
Tutaj tak. ciężko mówić o rankingu. No i na przedostatnim miejscu fora dyskusyjne Bankiera i rozgłośnie radiowe w tym roku TOK FM.
I to Radio PIN spadło.
Tak, spadło.
Ale to mam wrażenie zasięgu.
Ale te pełne rankingi będą tak jak mówię, dostępne w tym raporcie, który już lada dzień. No myślę, że pod koniec tygodnia, bądź już później na początku następnego będą Państwo mieli udostępnione na nasze strony.
Dobrze, jedźmy dalej, wiesz co, bo tutaj czas nas bardzo goni. Jeżeli tak dwa słowa o naszych nowych rynkach, czyli o New Connectie, no już nie takim nowym, no ale mimo wszystko i o kataliście, to jest tak, coraz mniejszy odsetek inwestorów deklaruje, że inwestuje na New Connectie. Ale to znowu jest ten odsetek, że jak popatrzymy, znowu widać ten wpływ tych nowych inwestorów, którzy jak zainwestowali w trzech dużych prywatyzacjach, to zaburzyli tę statystykę, co powoduje, że ci, nie wiem, starzy inwestorzy, tak ich nazwijmy, być może tam inwestują nawet więcej, ale w tej masie tych nowych inwestorów odsetkowo jest nas coraz mniej.
I tutaj inwestorzy nawet wspominali, że po prostu nie wiedzą, co to jest katalizm. Były dopiski, co to jest katalizm, co to jest New Connect. Po prostu ci nowi inwestorzy nawet nie słyszeli o tym rynku. No i tutaj jakby jest kolejny nacisk na edukację, czyli pokazanie właśnie specyfiki tych rynków i możliwości inwestycyjnych.
Tak, no i tak jak mówiłem, statystycznie 17% tylko osób inwestuje na New Connect, czy tylko, no dobrze, ale rośnie ten odsetek wraz ze wzrostem wartości portfela, czyli im jesteśmy bogaci, tym tam coraz częściej lokujemy pieniądze. W grupie tych inwestorów, którzy mają powyżej 500 000, to 26% deklaruje,
że... Co czwarty inwestor.
Tak, no to tak może być. Jak ktoś ma już duże pieniądze, to już dywersyfikuje ten portfel, szuka już takich, powiedziałbym, bardziej ryzykownych.
Jakąś tam część, jakąś tam małą część swojego portfela, no...
Też inwestuje. Na tym New Connectie inwestuje. Jest dosyć, powiedziałbym, miażdżąca tutaj statystyka odnośnie rynku New Connect, jeżeli chodzi o cenę, bo okazuje się, to już pomijając, tam padło, czy dobrze, czy źle, to 51% nie ma zdania. To też pokazuje, że to, co mówiłeś wcześniej, o pewnej nieznajomości w ogóle rynku, ale jak się przyjrzymy bliżej, to okazuje się, że całą tą ocenę wyrabiają te osoby, które na tym rynku w ogóle nie inwestują. Jeżeli ktoś nie inwestuje na New Connect, to statystycznie 2/3 osób w ogóle nie ma zdania o tym New Connectie. Natomiast jak ktoś inwestuje, to zaledwie 3,6% osób nie ma zdania o New Connectie, to troszeczkę dziwne.
Inwestujesz, no to nie masz zdania. No, ale statystycznie, tak już ktoś, powiedzmy,
zbudował. Nie masz zdania. I wtedy przeważnie są to oceny w miarę przyzwoite. W miarę dobre.
To ci inwestorzy, którzy inwestują na rynku New Connect, oceniają go właśnie przeciętnie dobrze.
Tak, no ale tu jeszcze.
Średnio dobrze.
Tak, tu jeszcze są te oceny tego New Connectu, no tam różnie, tak? Że tam 3% że bardzo dobrze, 18% dobrze, 19% średnio, jakieś te procenty są. Natomiast jak spojrzymy na ocenę rynku Catalyst, no to jest katastrofa, prawda? Znaczy katastrofa pod tym względem właśnie takiej bardzo, powiedziałbym, ogólnej znajomości tego rynku, bo jak zapytaliśmy inwestorów, drodzy Państwo, jak oceniacie rynek Catalyst, to 82% nie ma zdania, bądź nie udzieliło odpowiedzi. To tylko bym interpretował tak, że no po prostu ludzie nie wiedzą, co to jest. No zresztą się nie ma co dziwić, tak? Jak ja gdzieś tam mówię komuś, że kupiłem sobie jakąś hobbystyczną obligację na Kataliście, pytam się, gdzie kupiłeś tę obligację? No na Kataliście. No ale no i to jest tłumaczenie i tłumaczenie. No ale to rynek jest młody. No ale to też ta nieznajomość rynku to też widać w obrotach, tak? No ja sam to widzę. Jak ja próbuję coś kupić na tym Kataliście, na jakieś obligacje, które mnie interesuje, potrafią być 4 transakcje dziennie, takie po 2-3 obligacje. No ale to mam nadzieję, przynajmniej dla mnie, że to się zmieni. I na sam koniec, jeszcze powiedzmy o słabościach polskiego rynku kapitałowego w ocenie inwestorów indywidualnych. No i to jest ciekawe, w końcu się zmieniło. Nie jest tak jak w zeszłych latach, bo zawsze było, z tego co ja pamiętam, najbardziej przeszkadzała nam niska płynność. No i tak to było. A w tym roku się zmieniło i okazuje się, że najbardziej przeszkadza nam niska jakość komunikacji z inwestorami. No tutaj możemy wrócić do tego, co tu wielokrotnie podkreślaliśmy, jak też fantastycznie się te trzy spółki, które zadebiutowały, trzy duże spółki komunikują z rynkiem, bo też komunikowały się w 2010 roku. No i też popatrzmy, że tym znowu widać ten wpływ tych nowych inwestorów, że osoby, które mają w portfelu PZU, Tauron albo giełdę, no to im niska płynność nie przeszkadza. To jestem tego pewny. To oni mają taką płynność, że
nie znają tego problemu w ogóle, że na tych małych spółkach tam jest problem z zawarciem transakcji, bo te spready są już bardzo, bardzo szerokie.
Ale jak ktoś chciałby coś kupić za 50 tysięcy, to musi kursem o 7%, 7% ruszyć. Także, ale to też chcielibyśmy naszym zarządzającym spółkami podać za... tutaj troszeczkę dać do myślenia. Także przypominamy, największym tutaj problemem w oczach inwestorów indywidualnych jest niska jakość komunikacji spółek z inwestorami. I tu mam jeszcze jedną statystykę. Jak zapytaliśmy inwestorów, czy spółki giełdowe nas szanują, to 1,7% powiedział, że... Nie, przynajmniej 1,2% powiedział, że szanują nas bardzo dobrze. Zaledwie. Także to tak na koniec. No dobrze, to będziemy dzisiaj powoli kończyli. Przypominamy, że za 2 tygodnie startujemy z projektem, który nazwaliśmy roboczo PSI. Także bardzo, tak może, no myślę,
musimy tutaj bez jakichś żartów.
Tak. Oczekujemy przez 2 tygodnie na Państwa maile z propozycjami na adres podcast@opasjork.pl z propozycjami.
Z jakimś krótkim uzasadnieniem i tak jak mówiliśmy, nie musi być to koniecznie akcje.
Tak, no mogą być, nie, podejrzewam, że powstrzymamy się od pochodny, przynajmniej przez najbliższym okresie. Powstrzymamy się od pochodny, będziemy się starali tak edukacyjnie ten portfel konstruować, więc mamy nadzieję, że to uda nam się za 2 tygodnie wystartować. Za tydzień przypomnimy i będziemy Państwa prosili bardzo o wysyłanie takich maili. No dobrze, to wszystko na dzisiaj. Ja nazywam się Michał Wasłowski.
Łukasz Pręski.
Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.